Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest pan profesor Czesław Partacz z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, ekspert do spraw Ukrainy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, o co chodzi prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi? Co on chce od tej biednej Ukrainy?
Widzi pan, kiedyś pan prezydent Putin powiedział, że największym nieszczęściem dla Rosji były dwa wydarzenia. Rewolucja październikowa i rozpad Związku Radzieckiego, kiedy to w Leśniczówce Białowieży prezydent Rosji Borys Jelcyn, prezydent Ukrainy Krawczuk i prezydent Białorusi Szyszkiewicz Stanisław, pochodzenia Polak, podczas nocnej libacji podjęli decyzję o tym, że rozwiązują Związek Radziecki. W tym czasie prezydent Związku Radzieckiego był na Krymie, nikt go o tym nie powiadomił. Oni zadzwonili do prezydenta USA Busha i go powiadomili, że ten wielki diabeł współczesnej ludzkości przestał istnieć. I dla Putina to były dwie bardzo trudne sprawy, ponieważ później, kiedy rządził w Rosji Jelcyn, nazywany powszechnie dwururką, ludzie nie wiedzą, o co chodzi, był to były majster budowlany z Syberii, który potrafił włożyć dwie flaszki półlitrowe do ust, przegiąć głowę i wypić jednym haustem. Był to okres smuty, rozkradania, tam ci wszyscy bandziory rozkradli wszystko, wystarczyło pójść do pana prezydenta Jelcyna z walizką, gdzie był $1 000 000 i on ci podpisywał dekret, że sprzedaje ci za psie pieniądze, na przykład wielką hutę aluminium razem z kopalnią. Związek Radziecki w latach 90. przeszedł ten okres kradziejstwa, u nich to się nazywa na wschodzie prywatyzacja, czyli przywłaszczenie. Ale w wyniku tego rozpadu powstało cały szereg państw narodowych. Rosja, która była jednym z dwóch wielkich mocarstw świata, nagle stoczyła się na dno. No i na tej chwili na dnie siedzi. Ponieważ jeżeli spojrzymy na PKB, na przykład Stanów Zjednoczonych, jakieś tam powiedzmy 30 bilionów dolarów, Chiny 16, no to Rosja, co tam Rosja? 1,5 do 2 bilionów dolarów PKB, państwo surowcowe, zacofane potwornie, przemysł do niczego i w ogóle. W zasadzie Rosja miała wielką szansę i tej szansy nie wykorzystała poprzez ludzi, którzy objęli w niej władzę, czyli byli szpiedzy, agenci służb specjalnych, ludzie, którzy nie czuli gospodarki, nie czuli polityki. Myśleli, że pięścią będzie można rządzić w tym kraju. No i tak to robią do tej pory.
Ale panie profesorze, bo to wydaje się, że te czasy, kiedy można by było myśleć, że będzie kraj, że będzie Rosja, która będzie toczyła wojny, będzie zabierała tereny innym państwom, wydałyby się niemożliwe. Oczywiście myśleliśmy o tym, że Rosja może prowadzić wojny gospodarcze, ale nigdy, że będzie zabierała tereny swoim sąsiadom.
Widzi pan, to jest kwestia charakteru. Każde państwo ma jakiś swój charakter. Każdy naród ma zapisane w DNA pewną część swojej historii. Niech pan zobaczy, że Rosjanie są inni, Białorusini, Polacy, Ukraińcy, Czesi i tak dalej, i tak dalej. Każdy naród ma jakąś swoją cechę. Cechą narodu rosyjskiego jest to, że jest on podporządkowany swojemu bogowi. To jest kultura. Wyrosła na gruncie bizantyjskim, taki złocisty blift, i kultury mongolsko-turańsko-chińskiej, czyli to się wszystko razem łączy. Kultura Wielkiego Stepu i kultura Bizancjum, gdzie władca, to nieważne jak on się nazywa, czy pierwszy sekretarz, czy car, czy prezydent, on jest Bogiem, carem, właścicielem nieba, ziemi i ludzi. Ludzie uważają państwo, bo to jest takie właśnie państwo, za mordystyczne, samodzierżawca, czyli ten, który sam rządzi. On tam nie musi mieć żadnych tam parlamentów, to tylko jest kwiatek do kożucha i innych. On rządzi sam. I on odpowiada tylko przed sobą, przed Bogiem, o ile w ogóle w Boga wierzy i tak dalej. To jest taki charakter Rosji. Rosjanie nie umieją czuć się w demokracji, bo demokracja jest zupełnie z innego świata, z Europy Zachodniej, gdzieś tam powiedzmy demokracja i pseudodemokracja. U nich jest samodzierżawienie, zależnie od tego, jak to się nazywa. I ten młody człowiek, który najpierw był agentem służb tajnych w NRD, potem handlował drewnem i tam urywał sobie różne urywki do własnej kieszeni, potem wszedł w górę jako pułkownik KGB i kiedy został w końcu tym rosyjskim carem, on postanowił wrócić do przeszłości.
Wrócić do przeszłości?
Do wielkości Związku Radzieckiego.
Czyli powiem...
Ja mówiłem przed chwilą, że jeżeli Stany mają 30 bilionów PKB, Chiny 16, Rosja 1,5 do 2, to znaczy tyle, ile jakaś tam nic nieznacząca Holandia czy Hiszpania. I mając tak mały PKB gdzie 85% pochodzi ze sprzedaży surowców, oni chcą rządzić światem. No to jest kpina, proszę pana. Tak jakby pan teraz się nagle ogłosił, że pan chce i pan będzie prezydentem Koszalina, Słupska i Szczecina, bo ma pan takie zachciewajki. I to jest właśnie ta mentalność wschodu, której Zachód w ogóle nie potrafi rozumieć. Polacy jeszcze tak trochę to wyczuwają, mają w sobie te wspomnienia dziadków po syberyjskich zesłaniach, mordów katyńskich i innych. My wiemy, co to jest. Oni nic. Oni w ogóle tego nie czują.
Panie profesorze,
no, oni chcą się
przepraszam, że wyjdę panu w słowo. To wygląda trochę tak, jakby obserwować z zewnątrz, że Rosja razem z Zachodem wyrywają sobie teraz tę Ukrainę, no bo Ukraina chciałaby wejść do NATO, Ukraina chciałaby wejść do Unii Europejskiej. Zresztą o Unii Europejskiej za chwilę powiemy, bo pan jest bardzo sceptyczny a propos wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Za chwilę o tym porozmawiam. To nie wygląda tak, że po prostu dwa potężne mocarstwa wyrywają sobie ten kraj między sobą?
Tak, wie pan, w dawnych czasach komunizmu inne mapy były w Polsce, inne w Stanach Zjednoczonych, obejmujące cały świat, inne w Związku Radzieckim. Mapa w Związku Radzieckim pokazywała w prawo i w lewo wielki Związek Radziecki. Już nic poza tym prawie, że na tym świecie nie było. Ten Zachód, te wszystkie żuliki bankowe, złodzieje, miliarderzy, którzy mają po 10, 20, 100 miliardów dolarów i ciągle jest im mało i nie mogą się najeść tego bogactwa, czego ja naprawdę nie rozumiem. Oni tak patrzyli na te kraje socjalistyczne, ten Związek Radziecki. O kurde, wszędzie możemy kraść, robić numery różne, a no tam się nie da. To jest zupełnie inna cywilizacja. Putin zresztą ogłosił później Rosję zupełnie inną, odrębną od Zachodu cywilizacją. No i w wyniku różnych działań, ale działań głównie wewnętrznych, wojna w Afganistanie, upadek gospodarczy w wyniku tej wojny i tak dalej, po prostu Związek Radziecki i tak zwane kraje socjalistyczne przegrały wyścig nie tylko zbrojny, ale wyścig gospodarczy. Przestarzałe technologie to w ogóle. Kiedy jeden z polskich szpiegów ukradł w Stanach Zjednoczonych projekt, całą dokumentację rakiet Patriot, które miały bronić Amerykę przed rakietami atomowymi Związku Sowieckiego, przywiózł do Polski. Polscy inżynierowie siedzieli na te 2 lata i nie czorta, nie ten poziom technologii. To jest ileś pięter w górę. No więc Jaruzelski sprzedał to Moskalom za 1,5 miliona dolarów. Oni też nic nie, prochu nie wymyślili. Nie byli w stanie skoczyć na ten wysoki poziom technologii. Taki był poziom zapóźnienia w Rosji, taki jest dzisiaj. Świat się patrzy na Rosję przez Petersburg, Moskwę i tam jeszcze 2-3 inne miasta, a reszta to jest prowincja, XIX wiek. Drewniane chałupy opalane drzewem, gdzie siedzi dwóch starych dziadków, pędzą bimber, już więcej nic nie ma, bo inni uciekli albo poumierali. I to jest taka Rosja. Zaczęli coś trochę robić. Przecież Moskwa to jest 16-milionowe miasto. Dopiero teraz zaczęły tam powstawać jakieś gospodarstwa rolne, coś, żeby nie trzeba było każdego jajka, każdej bułki wozić z Europy do tej Moskwy. Kraj bardzo opóźniony, ale za to ambitny. My w Europie mamy 2 takie chore narody. Rosja choruje ten swój imperializm carsko-bolszewicki. Obok, z drugiej strony mamy następnego bandziora, czyli Niemcy, którzy po zjednoczeniu weszli w buty pruskiego Junkera i znowu zaczęli działać na rzecz podporządkowania sobie całej Europy. Te wojny Unii Europejskiej, czyli Niemiec z Polską, to jest właśnie ten etap. Etap deptania samodzielności polskiego narodu i państwa, żeby można było podporządkować pod Niemcy całą Europę. To, co dzisiaj się dzieje na wschodzie Ukrainy, ma też swoje racje w Niemczech. To te dwa bandziory właśnie tak się zmówiły między sobą. No widzi pan, Niemcy teraz, widząc, że się ośmieszyły przed całą Europą i światem, powoli się wycofują, ale ciężko. Ciężko im to idzie. My osobiście możemy współczuć Ukraińcom, że mają takiego bandziora u siebie za granicą. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdyby nie historia Polski, Rzeczpospolitej, trojga narodów czy dwojga narodów, nie byłoby Ukraińców ani Białorusinów. Byłby jedna wielka, nierozdzielima mać Rosja. Tak jak oni mówili, tam gdzie stanęła noga rosyjskiego żołnierza, tam Maciuszka Rosja. I to za Putina powstała ideologia świętej Rusi, a to teraz ostatnio ruski mir, czyli ruskiej kultury. Ale wie pan, co z tego, że oni będą podbijać Ukrainę, Białoruś, czy może później inne kraje? Co oni mają do zaoferowania światu? Nic, proszę pana, nic nie mają do zaoferowania. Ukraińcy bardzo dużo zyskali na wrogości Moskwy, ponieważ ten naród, który zaczął się tworzyć pod koniec XIX wieku, a w zasadzie dopiero w XX, okrzepł dzięki groźbom moskiewskim, staje się rzeczywiście nowoczesnym narodem. Ukraińcy są zawzięci. Jeżeli Moskale zajmą to państwo, to bez przerwy będą u nich pociągi wylatywać w powietrze i różne inne tego typu numery. Rosja będzie żyła w stanie wojennym i będzie oczywiście oskarżała wszystkich. My się patrzymy na ten świat tak, jak się patrzymy, ale Rosja patrzy zupełnie z drugiej strony lustra. Oni ciągle czują się zagrożeni, bo świat nie pozwala im na pewne typy zachowań, które dla nas nie są normalne, ale u nich są normalne, bo jak mówię, jest to kultura mongolsko, czyli turańsko-bizantyjska, całkowicie odmienna, siła ponad prawem. My Polacy jesteśmy ostatnim narodem kultury rzymskiej, łacińskiej. Prawo, rodzina.
No właśnie, panie profesorze, bo poruszyliśmy ten temat dążenia władz Ukrainy do wejścia w struktury Unii Europejskiej, bo one już trochę trwają. Pan napisał w swoim krytycznym spojrzeniu na to, że to jest całkowicie nierealne, że Ukraina wejdzie.
Widział pan to w roczniku integracji europejskiej?
Tak? Pan sobie wyobraża to, że Ukraina kiedyś będzie w Unii Europejskiej i w NATO?
Nie, proszę pana. Powiem panu tak. W roku 1990, teoretycznie przynajmniej, PKB Ukrainy i poziom rozwoju przemysłowego był na wyższym poziomie niż ta Polska po Jaruzelsku. Mimo tego, że Polska została totalnie okradziona przez tych bandziorów Zachodu, dzięki panu Balcerowiczowi, to my w tej chwili jesteśmy gdzieś tam w środku tej Unii Europejskiej, a Ukraina obok Mołdawii i Albanii to są trzy najbiedniejsze kraje Europy. O poziomie PKB gdzieś w granicach 3000 dolarów na osobę. PKB całej Ukrainy jest takie jak PKB województwa mazowieckiego. To jest poziom właśnie degradacji i nad tym trzeba boleć.
Ale to wynika z tego systemu oligarchicznego? Ta gospodarka, chodzi o korupcję?
Wie pan, że dzisiejsza Ukraina jest takim bardzo dziwnym krajem. To jest taka hybryda komunistyczno-banderowska. Dziwny kraj, takiego kraju nie ma nigdzie na świecie i w Europie. Co było możliwe, to rozkradli, lasy wycięli, broń sprzedali, przecież mieli prawie 2 miliony żołnierzy, te czołgi, samoloty, to wszystko. To generałowie opylili, wpłacili na konta gdzieś tam na Kajmanach czy na Cyprze. Wszystko, co było możliwe, 80% bogactwa narodowego zostało rozkradzione przez prywatne osoby, przez oligarchów, jest ich 130. Wśród nich nie ma ani jednego Ukraińca. Nie wiem, czy pan to rozumie, nie chcę tu pewnych słów i nazw używać. Teraz za Zełenskiego zaczęło się to trochę tak normować, ponieważ Unia zaczęła bardzo mocno naciskać. Więc tam jakieś sprawy antykorupcyjne, jakieś inne urzędy, coś. Zaczęła to wprowadzać na taką normalną drogę rozwoju. Ale proszę pana, jeżeli PKB Luksemburga wynosi 60 tysięcy dolarów na osobę, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii 45-50 na osobę, to kiedy ta Ukraina się wygrzebie z tych 3 tysięcy za 150 lat? Co tu mówić o jakimś NATO, proszę pana, o jakiejś Unii Europejskiej? Państwa Europy Zachodniej, ci wszyscy Holendrzy, Niemcy, oni żyją w swoim dobrobycie, oni nie chcą już płacić na kraje biedne z Europy Wschodniej. Oni sami narzekają, że są biedni, bo mają emeryt ma tylko 1500-2000 emerytury, euro oczywiście. Przyjęcie takiego kraju tak biednego, jak Ukraina, byłaby absurdem. Tym bardziej, że wie pan, pewnych rzeczy na Ukrainie się nie udaje ciągle zrobić, bo te złodziejstwo, te przekupstwa, to łapowe na wschodzie jest takie już, że jest nieprawdopodobne. To nawet trudno Polakowi uwierzyć. To jest zupełnie inny typ kultury.
Panie profesorze, musimy tutaj postawić kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Profesor Czesław Partacz z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, ekspert do spraw Ukrainy, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.